wzruszające do łez świadectwo człowieka, który wie, że nie zostało mu wiele czasu. W Polskim Radiu Białystok życie na pełnej petardzie, czyli wiara, polędwica i miłość. Rozmowa Piotra Żyłki z księdzem Janem Kaczkowskim. Czyta Marcin Kobierski.
Najbardziej zapadają w człowieka pierwsze wrażenia. Do Pucka przywiozła mnie samochodem mama. Wjechaliśmy na rynek, gdzie oczywiście był zakaz ruchu. Szukaliśmy fary. Łatwo ją dostrzec, bo góruje nad miastem, jednak dotarcie bez GPS-u, rok 2002, to już kłopot. W centrum uliczki jednokierunkowe. Kiedy wreszcie znajduje kościół i plebanie, to proboszcz, kaszub z krwi i kości, przyjmuje mnie obcesowo. Nie wstaje, nie podaje ręki mojej mamie. Po pewnym czasie bardzo się polubiliśmy i tak jest do dziś. Podobnie wyglądała moja relacja ze starszym organistą, od utarczek do sympatii. Często podejście kaszubów do niekaszubów, czyli tak zwanych bosych antków, jest, mówiąc eufemistycznie, mało serdeczne. Zostałem wezwany na parafię, choć formalnie przysługiwały mi jeszcze 2 tygodnie urlopu. Proboszcz jednak chciał, żebym był obecny na odpuście, który przypada 28 czerwca. Na początku odczuwałem, że jestem w oczach proboszcza skreślony, że myśli o mnie jako niepełnosprawnym księdzu zapchaj dziurze. Mieszkanie, które otrzymałem, było depresyjne. Na niskim parterze, ciemne, z przechodnią łazienką. Jak się umyjesz, to otwórz te drzwi, żeby ludzie też mogli korzystać z łazienki, a od swojej strony zamknij. Okazało się, że ta sama łazienka służy osobom korzystającym z biura parafialnego. Pomieszczenia pamiętały późnego Gierka. Od lat nie było odświeżane. Kiedy przestawiłem kanapę, okazało się, że w poprzednim położeniu jej głównym zadaniem było ukrywanie dziury w dywanie. Przez ściany wszystko było słychać, a sam budynek sprawiał wrażenie wykonanego z kartonu. A jak czuł się ksiądz w Nowym Mieście? W pierwszym dniu poszedłem do warzywniaka, który dziś już nie istnieje. Z kołowrotka na reklamówki urwałem siatkę. Naładowałem do niej owoców, a płacąc o coś zagadnąłem sprzedawczynię. Pan to chyba nie jest z Pucka. Teraz już jestem. A ja pana nie znam. Zapewniam panią, że mnie pani pozna. A skąd pani wie, że nie jestem z Pucka? Bo u nas ludzie pytają, czy mogą zerwać siatkę. Zawsze lubiłem łamać konwencje. Przebicie się przez tę pucką niedostępność było wyzwaniem. W mieście nie znałem nikogo. Nie pozostało mi nic innego, jak z zapałem przystąpić do pracy. W końcu serce miałem pełne ideałów i szorstkie przyjęcie nie mogło mnie zrazić. Starałem się jak najlepiej wykonywać swoje codzienne zadania. Najbardziej angażował mnie szpital. Wtedy jeszcze nie było w nim kaplicy. Msze odprawiało się ni to w sali, ni to w świetlicy, w lekko urągających Eucharystii warunkach. Eucharystię sprawowałem tam w niedzielę, a każdego dnia roznosiłem komunię. W Domu Pomocy Społecznej, dokąd chodziłem 2 razy w tygodniu odprawiać msze i roznosić komunię, kaplica była już jaka taka. W 2004 roku zaczęto likwidować część oddziału wewnętrznego w szpitalu w Pucku. W znacznej mierze spełniał on rolę oddziału paliatywnego. Miałem wiele nocnych wezwań do domu pacjentów w terminalnym stadium choroby nowotworowej. Zdawałem sobie sprawę, że nie otrzymywali odpowiedniej opieki. Obserwowałem w tym samym czasie, jak powstaje hospicjum w Sopocie. Postanowiłem przekonać proboszcza do założenia hospicjum domowego. Miał wątpliwości, ale się zgodził. Zresztą spodziewałem się jego akceptacji. Często powtarzał: panowie, róbcie. Ale też był realistą. Namawiał, żeby nie bać się porażek i mieć świadomość, że 1/3 z naszych planów nie wypali. Ten projekt wypalił. Wiosną 2005 roku byliśmy już legalnie działającą instytucją. Wybraliśmy jako formę prawną charakter Stowarzyszenia Świeckiego. W diecezji gdańskiej tamte lata były wyjątkowo niestabilne finansowo. Arcybiskup Gosłowski, z którym się konsultowałem, doradził właśnie takie rozwiązanie, żeby w razie czego hospicjum nie obciążyło budżetu diecezji. Początki były sympatyczne. działaliśmy wolontariacko. Proboszcz użyczył nam starego tarpana, którym jeździliśmy do pacjentów. Wszyscy robili wszystko. Stanowiliśmy świetnie zgrany zespół. Pani doktor Agata Gusman i 3 panie pielęgniarki, które są z nami od samego początku. Pomagali nam też chłopcy ze wspomnianej szkoły zawodowej. Ponieważ w ogóle nie jestem techniczny, bez nich nie dałbym rady niczego zrobić. Przerosłyby mnie takie zadania, jak zmontowanie łóżka elektrycznego, przewiezienie go, poradzenie sobie z tym wszystkim fizycznie. Zresztą gdybym był sprawniejszy, to założyłbym dla tych chłopców klub bokserski, żeby odciągnąć ich od palenia jointów pod blokami. A że założyłem hospicjum, to zaprosiłem ich do takiej pracy. Szukali emocji w paleniu trawy, a tu znaleźli je pomagając innym. Uciekali od życia, a tu się do niego zbliżali. Opowiadałem im o pacjentach, zanim do nich dotarliśmy. Później przekazywałem im wieści, jak się dana osoba czuje, jak długo żyła, kiedy zmarła. Przekładam w palcach paciorki różańca. Nagle widzę, jak mój uczeń z własnej inicjatywy siada obok chłopczyka i zaczyna układać z nim klocki. Znowu, to nie był człowiek wielkiej wrażliwości, ale młody chłopak, dla którego normalnie taka zabawa byłaby nie do pojęcia, bo to przecież w oczach kolegów obciach. Widziałem, jak się musiał dostosować do tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Wszystkim moim ogrom chcę podziękować za ich pomoc, pracę i takie właśnie gesty. Bardzo sobie cenię to, do czego byli zdolni. Przyznaję, że czasem łapię się na tym, że ta praca jest ciężka. Ale wiem, że wtedy pomaga mi powiedzenie sobie samemu. Kaczkowski, jak jesteś taki wrażliwy, to trzeba było założyć kwiaciarnię. Skoro podjąłem decyzję, że chcę założyć hospicjum i w nim pracować, to nie będę się teraz roztkliwiać, jaki to jestem tym przytłoczony. Wiedziałem, co wybieram.
Był to fragment książki Życie na pełnej petardzie, czyli wiara, polędwica i miłość. Rozmowa Piotra Żyłki z księdzem Janem Kaczkowskim. Czytał Marcin Kobierski. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę i audiobook polecają wydawnictwo WAM oraz Polskie Radio Białystok.